Gościem Poranka Wnet jest pan Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
Witam pana, witam państwa serdecznie.
Wypowiedź minister obrony Niemiec jakoś pana najbardziej zafrapowała.
No cóż, wypowiedź, która jest szokująca, bo kolejny polityk niemiecki bezceremonialnie, bez pardonu wtrąca się w nasze sprawy wewnętrzne, mówiąc o wspieraniu opozycji w Polsce, że trzeba ją wspierać. A to, że czyni to akurat w formule talk show, to jest inna sprawa. Ambasada Niemiec w Polsce usiłuje robić dobrą minę do złej gry i twierdzi, że polityka rządu niemieckiego nie jest ustalana w programach talk show, no ale można powiedzieć, że z drugiej strony właśnie w takich programach, przy luźnej atmosferze, politycy mówią to, co myślą, albo też mówią głośno to, o czym mówią między sobą po cichu. A wypowiedź skandaliczna, natomiast no, pani minister obrony narodowej do tej pory w Niemczech była znana głównie z tego, że tworzyła sieć żłobków przy koszarach niemieckich. Przez niemieckie wojskowe była bardzo krytykowana za brak kompetencji i wizji rozwoju niemieckiej armii. To nie nasz problem, nie nasz ból głowy, tylko tak woli informacji. Natomiast ja jako Polak z dumą stwierdzam, że po Brexicie w międzynarodowych rankingach, które pokazują zdolność bojową poszczególnych armii na świecie, w tym także armii krajów członkowskich Unii Europejskiej i uwaga, zdolności obronne poszczególnych państw, Polska, mimo że jesteśmy na 5. miejscu po Brexicie w Unii Europejskiej, gdy chodzi o siłę demograficzną, liczebność państwa, to polska armia i zdolności obronne Polski są na miejscu 3. Po Francji, Włoszech, a przed Niemcami czy Hiszpanią. A to na to, mówię to też tak wpisując do sztambucha pani minister obrony Niemiec, pani von der Leyen, na to wpływa fakt, że po pierwsze mamy olbrzymi budżet jednak relacyjnie na tle innych krajów członkowskich Unii i NATO, olbrzymi budżet na rozwój armii, na zbrojenia, a po drugie, no, że w tym rankingu bierze się pod uwagę na przykład kwestie zagrożenia społeczeństwa. Jeżeli dzisiaj bardzo wiele Polaków deklaruje, że w razie czego będzie walczyć za ojczyznę, a jednocześnie bardzo mało Niemców deklaruje, że będzie walczyć za ojczyznę, no to właśnie powoduje, między innymi to powoduje fakt, że Polska jest przed Niemcami w tym rankingu zdolności obronnych w Unii Europejskiej.
Czy po takiej wypowiedzi minister obrony Niemiec powinna być jakaś oficjalna reakcja Polski, jakaś nota dyplomatyczna?
Już była minister obrony narodowej, wezwał na dywanik, nie on go przyjmował, ale wezwał na dywanik atasze niemieckiego, atasze obrony, który rezyduje w Warszawie. Natomiast teraz zdaje się, że niemieccy dyplomaci usiłują się tego z podniętym ogonem, że tak to określę, wycofać. I dlatego zrozumieli, że to kolejna wypowiedź tak antypolska po Martinie Schulzu, po Zygmarze Gabriele, wicekanclerzu Niemiec i cały czas jeszcze szefie resortu spraw zagranicznych, ministrze spraw zagranicznych, no, że tego typu wypowiedzi antypolskie poszczególnych niemieckich polityków, no tak naprawdę źle wpływają na relacje dwustronne między Warszawą a Berlinem, a w gruncie rzeczy, ponieważ Polacy są narodem dosyć takim opornym i bardzo nie lubią, jak ktoś im z zewnątrz ustawia, kogo mają popierać, jak mają się zachowywać, co mają robić, więc tego typu wypowiedzi no, powodują tak naprawdę raczej wzrost poparcia dla formacji rządowej, a nie dla opozycji, bo trudno, żeby przeciętny Polak uznał, że ktoś z Berlina będzie mu mówił, co jest dobre, a co jest złe. Sarmaci, panie redaktorze, reagują podobnie jak Madziarowie. Poparcie dla rządu Orbana i dla partii Fidesz, jak to się czyta, Fidesz, bardzo wzrastało, im bardziej Unia Europejska czy niektóre rządy krajów członkowskich Unii atakowały rząd w Budapeszcie. Z Polską jest to samo.
Zaniepokoiłem się, czy podejrzewa pan, że złą herbatę robimy w radiu, w net?
Ona ma tak intensywny kolor, że myślałem, że to kawa, a ja piję wyłącznie herbatę. To jest tradycja rodzinna, mój dziadek pił tylko herbatę. Henryk Karol Czarnecki, mój tata też pije herbatę, też Henryk. Ja piję herbatę wyłącznie, chociaż na Henryk mam tylko na drugie imię. Mój syn też pije wyłącznie herbatę.
A w Katalonii piją pewno i kawę, i herbatę. Teraz nastąpiły aresztowania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania premiera i całej wielu polityków w Katalonii. O co chodzi?
No, chodzi o to, że rząd w Madrycie pokazuje, że jest realnym rządem, że Hiszpania nie jest państwem w stanie abdykacji, jak Polska rządów Platformy PSL-u, skoro część Hiszpanii postanowiła się oderwać. Rząd w Madrycie reaguje, dbając o integralność terytorialną własnego państwa. Nie chce zmniejszenia Hiszpanii. Taka ciekawostka, skądinąd, ja to policzyłem, skądinąd, gdyby Katalonia rzeczywiście wybiła się na niepodległość, to Polska, która po Brexicie stała się już nie szóstym, a piątym krajem członkowskim w Unii Europejskiej, teraz byłaby czwartym krajem członkowskim w Unii Europejskiej, bez jakby naszych większych zasług demograficznych. Ale zostawmy takie, chociaż zakorzenione w rzeczywistości, żarty. Ja się o reakcji Madrytu nie dziwię. Madryt wie, że to jest ostateczny moment. Rozmawiałem ostatnio z bardzo wpływowym hiszpańskim politykiem, no nie dalej jak we wtorek, i mówił mi, że rząd w Madrycie popełnił szereg błędów w ostatnich 40 latach od momentu konstytucji w roku 1979, która pozwalała na dużą autonomię Katalonii czy też innym regionom, a jednocześnie jednak wyraźnie stwierdzała, że oderwanie się jakiejkolwiek prowincji autonomicznej, tak to się nazywa oficjalnie w kwestii Hiszpanii, może nastąpić tylko za zgodą Madrytu. No, tutaj tej zgody nie było, w związku z tym rząd Madrycie stoi na straży konstytucji, ale też stoi na straży integralności terytorialnej Hiszpanii, a część Katalończyków no, także jest za tym, żeby Katalonia pozostała w ramach jednego państwa z Hiszpanią. Także na przykład kataloński biznes w dużym stopniu, no, który wie, że bardzo by na tym stracił, jeżeli by Katalonia by się oderwała, ponieważ no, szereg na przykład dużych centrali banków czy dużych firm by się z Barcelony wyniosło.
Ale czy nie jest tak, że w demokratycznym świecie można mieć rozmaite opinie, między innymi opinie na temat tego, czy jakieś terytorium powinno być autonomiczne, niepodległe, czy też nie?
Oczywiście, panie doktorze, prawo można mieć, ale to jest realpolitik. Ja powiedziałem tak, ja się Hiszpanom nie dziwię, że tak reagują. Z drugiej strony, jako polski polityk, przede wszystkim mam obowiązek dbać o polskie interesy i wiem, że w interesie mojej ojczyzny, w interesie naszej ojczyzny, nie jest otwieranie puszki Pandory z zmianami terytorialnymi w Europie, ponieważ wspierani przez Rosję, a być może także przez Niemcy, na przykład autonomiści śląscy, przez Platformę Obywatelską dopuszczeni do władzy w sejmiku w Katowicach, tylko marzą o tym, żeby z takiej koniunktury skorzystać. Nie przypadkiem flagi Katalonii czy Szkocji pojawiały się na ich różnych spędach. Mówię o Rasiu.
Czy w interesie naszej ojczyzny Rzeczpospolitej jest głęboka rekonstrukcja rządu?
Prezes Kaczyński 4 miesiące temu w naszym kongresie w Przysusze w Radomskiem o tym powiedział, że na dwulecie funkcjonowania Rady Ministrów będzie przegląd zarówno rządu jako takiego, jak i poszczególnych ministrów i również szefa rządu. I ten przegląd jest przed nami. Decyzje zapadną wkrótce.
Ale przed czy w trakcie? Bo te decyzje mają zapaść do połowy listopada. Dzisiaj jest już 6, czyli pozostało 11 dni.
Znaczy, no, pewnie 9, jeżeli do połowy. Natomiast no, nie przywiązujmy się do dat dziennych. Jest to kwestia najbliższego czasu, a myślę, że prezes Jarosław Kaczyński niedługo ogłosi jako lider formacji, która tworzy zaplecze polityczne dla rządu w parlamencie, ogłosi ocenę funkcjonowania rządu i poszczególnych członków Rady Ministrów.
Czyli to nie pani premier ogłosi, tylko prezes Jarosław Kaczyński.
No, Jarosław Kaczyński wymyślił kandydaturę prezydenta Andrzeja Dudy na prezydenta i premier Beaty Szydło na prezes Rady Ministrów. Jest liderem zaplecza politycznego, które ten rząd stworzyło i nie tylko utrzymuje, ale poszerza jego zaplecze polityczne w Sejmie, ponieważ słyszymy cały czas o jakichś transferach do Prawa i Sprawiedliwości, czy potencjalnych transferach. W związku z tym no, to jest rzecz naturalna, że formacja polityczna, która tworzy rząd, dokonuje oceny poszczególnych ministrów i również szefa rządu.
Czy pan uważa, że polska polityka zagraniczna jest prowadzona tak, jak powinna być prowadzona?
Uważam, że mówiąc wprost, tłumacząc z dyplomatycznego pytania na język polityczny praktyki, pańskie pytanie, uważam, że dyskusje o przyszłości Mitra Waszczykowskiego są nieeleganckie i nie chcę w tym brać udziału.
Czyli nie dał pan się złapać w dziennikarską pułapkę?
Pułapkę Krzysztofa Skorzyńskiego.
A czy pan nie kogo, czy kto zostanie wymieniony, ale czy pan wie, jakie zmiany będą? Tylko czy pan wie, jakie zmiany będą w rządzie?
Ta dyskusja, czy też jej finał, może mówiąc bardzo ściślej, precyzyjniej, jest przed nami i naprawdę to już zostawmy prezesowi Kaczyńskiemu prawo do poinformowania o tym opinii publicznej, także naszych wyborców, jak oceniamy poszczególnych członków rządu.
Powstała nowa partia polityczna, Porozumienie Jarosława Gowina, wicepremiera. To ma jakieś... Co pan o tym sądzi?
Myślę, że dobrze się stało, że przychodzą nowe środowiska i nowi ludzie do naszego partnera w ramach obozu rządowego. Im silniejsze partie, które tworzą Zjednoczoną Prawicę, tym lepiej. A kropka.
To w takim razie jeszcze skomentujmy, chociaż przewidywalny jest komentarz na temat decyzji sądu francuskiego o usunięciu krzyża z pomnika świętego Jana Pawła II?
Bardzo źle oceniam tę decyzję, tak jak myślę olbrzymia większość Polaków, a tu chodzi nie tylko o głowę Kościoła rzymskokatolickiego, tu chodzi o naszego rodaka, naszego polskiego papieża. W związku z tym ma pełne prawo pani premier czy Polacy zabierać głos w tej sprawie. Chodzi o polskiego obywatela. I to też świadczy o tym, co się dzieje we Francji. Francja z jednej strony jest między młotem agresywnej, ateistycznej czy laickiej mniejszości, a z drugiej strony między kowadłem rosnącej w siłę muzułmańskiej mniejszości, no, która jest coraz silniejsza. No i szczerze mówiąc, ta decyzja pokazuje, że Francja jest na rozdrożu. Na szczęście nie jest to problem Polski, chociaż Francja jest częścią Europy i nas martwi to rozchwianie naszego dalszego zachodniego sąsiada.
I jeszcze jedno pytanie. W Krakowie będzie trzeci kongres dotyczący prześladowania chrześcijan. To pana klub EKR organizuje. Czy pan wie, kto przyjedzie na ten kongres i czy to będzie rzeczywiście ważne, efektywne zdarzenie?
Profesor Legutko jest ojcem tego projektu i chwała mu za to. Będzie szereg biskupów, hierarchów, księży z krajów, gdzie jest rzeczywiście walka z chrześcijaństwem dyskryminacja chrześcijan, a często eksterminacja chrześcijan. Z polityków będzie chociażby Peter van Dalen, holenderski europoseł, który jest od lat tym politykiem, który jedzie do różnych krajów na świecie, tam gdzie chrześcijanie są prześladowani, no i stara się tak prawie nagłaśniać. Sam byłem z nim w Egipcie w obronie tamtejszych chrześcijan. No zresztą akurat obecny rząd egipski, trzeba przyznać, że stwarza im dużo lepsze warunki niż poprzedni, taki skrajnie islamistyczny. Natomiast ta konferencja jest potrzebna. Skądinąd muszę panu powiedzieć, już tak kończąc, że obecny przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, który jak był w Polsce jako komisarz, to codziennie chodził do kościoła, nie czynił z tego, nie nagłaśniał tego, ale tak było. No jednak za jego kadencji, trwała ona od stycznia, Parlament Europejski zaczął zabierać głos bardzo otwarcie, jawnie, twardo w obronie chrześcijan na świecie. Za kadencji Martina Schulza, socjalisty z Niemiec, tego nie czynił, a więc tu jest dobra zmiana. Tu jest dobra zmiana w Parlamencie Europejskim.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka.
Dziękuję za zaproszenie. Serdecznie pozdrawiam. Miłego dnia.